się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które ku zbudowaniu naszemu Kościół podarował przez to rozważanie wspólne, czytam w liście apostoła świętego Pawła do Efezjan, tam w rozdziale 2, od 4 wiersza do 10, takie znajdujemy słowa. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Oto słowo Boże, Panie, zaś Ciebie prosimy, pomóż, oświeć nas, pomóż nam zobaczyć i zrozumieć Twoją łaskę i miłosierdzie. Pomóż nam na nowo je przyjąć i pomóż w nich żyć, działać i postępować. Amen. Drogi zboże, umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Punkt wyjścia w słowach apostołach nie jest budujący i może się nie podobać, zwłaszcza gdy apostoł mówi o nas, ludziach, bo mówi rzeczy niemiłe. Mówi o naszej śmierci. Umieramy przez upadki, stwierdza. Chodzi o upadki w grzech. Właściwie użył tu czasu przeszłego. Umarliśmy przez upadki. A mówi to do tych, którzy jeszcze żyją, a to znaczy, że taki wyrok jest postanowiony i wisi nad nami jak miecz Damoklesa w sposób nieunikniony. A my wiemy, że to jest prawda. Każdy z nas umrzeć musi. Ale w swoich słowach apostoł wskazuje też na przyczynę tego wyroku. Śmierć, która nas czeka, jest skutkiem innej śmierci, śmierci duchowej. A śmierć duchowa to zerwanie łączności z Bogiem, który jest źródłem życia doczesnego i wiecznego. Takie zerwanie albo zachwianie łączności może, jeżeli nie zostanie naprawione, grozić śmiercią wieczną, czyli wiecznym oddaleniem od Boga. Mamy tutaj teraz, w tym co powiedziałem, trzy definicje. Śmierć fizyczna, śmierć duchowa i śmierć wieczna. Wszystko to łączy się ze słowem apostoła Pawła. Śmierć wieczna to najstraszniejszy los, nad którym Bóg się ulitował. I teraz nie chodzi o to, czy nam to, co mówił apostoł Paweł, się podoba, czy nie, ale czy to jest prawdziwe. I jest prawdziwe. I dobrze, że apostoł nam o tym przypomina, gdy mówi: umarliśmy przez upadki, to mówi także o sobie. Bo ten wyrok dotyczy wszystkich bez wyjątku. Niezależnie od tego, co my sądzimy o sobie i o innych, jest to prawda obiektywna, jest to to, co widzi w stosunku do nas Bóg. I to nam ujawnia przez apostoła. Po co? Chcę, abyśmy poznali prawdę. A już Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. W ten sposób daje nam szansę na zmianę, a daje ją, bo nas miłuje. I to tutaj należy podkreślić już na początku. On nas miłuje i chce, abyśmy byli wyswobodzeni z tego stanu śmierci potrójnej. Bo może okazać się, że żyjemy złudzeniami co do naszej łączności z Bogiem, czyli naszej pobożności. Są ludzie, którzy jawnie żyją niepobożnie, czyli bez Boga. Nie mają kontaktu z Bogiem, nie szukają Go. Nie szukają Jego bliskości, wręcz by im przeszkadzała. Nie respektują Bożych wskazań i norm. Inni są, którzy udają pobożnych, czyli takich, co żyją po Bożemu. Niby są pobożni, zewnętrznie starają się czynić to, co czynią inni pobożni, ale wewnętrznie nie są tym zbytnio zainteresowani. Czynią to na pokaz z różnych względów, ale nie zależy im na tym, by być blisko Boga, ani tego, by Bóg był blisko nich. Może w kryzysowych sytuacjach oczekują, że Bóg przyjdzie im z pomocą, wołają o tym pomoc, ale na co dzień tego nie czynią. Jeszcze inni usiłują zbliżyć się do Boga, podobnie jak faryzeusz w przeczytanym podobieństwie Pana Jezusa, przez skrupulatnie spełnianie woli Bożej, aby przedstawić Mu potem, podobnie jak to faryzeusz uczynił, swoje zasługi i oczekiwać w odpowiedzi właściwej reakcji ze strony Boga. Przypomina to postawę, która określona jest w teologii Doud Des. Tak modlił się na przykład na początku swej drogi patriarcha Jakub, gdy wyruszał po tym śnie na kamieniu z Betel. Modlił się: Panie Boże, jeżeli Ty spełnisz te obietnice, które mi tutaj dałeś, gdy po tym śnie z drabiną Bóg je wypowiedział, jeśli Ty, to i ja będę chwalił Twoje imię i będę Cię wyznawał wobec narodów. Może też być odwrotnie, że to najpierw my dajemy, a potem oczekujemy, tak jak faryzeusz: Panie Boże, ja dałem, to Ty mi też daj. Doud des. Daję, abyś dał. Czy to jest właściwa pobożność? Czy można Panu Bogu stawiać takie warunki? Przypomina to handel, coś za coś. Późnym wieczorem po Komunii Świętej w szpitalu, rozmawiając z siostrą na nocnym dyżurze, była sama w szpitalu przeciwgruźlicznym na przeszło 30 chorych. Uwijała się tego wieczoru jak w ukropie, byłem tego świadkiem. Gdy odchodziłem, rozmawialiśmy chwilę, wyraziłem podziw i uznanie dla jej gorliwości. A ona odparła z uśmiechem, podnosząc palec ku górze: Proszę księdza, tam mi to będzie zapłacone. A jaką jest nasza pobożność? Co zostałoby z niej, gdyby trzeba było jasno opowiedzieć się i ponieść z tego tytułu straty, szkody, przykrości, prześladowania, może tortury, a nawet śmierć? Jak to się dzieje przecież na świecie? Bo jak czytamy, 150 tysięcy każdego roku chrześcijan ponosi śmierć z powodu swojej wiary w Chrystusa. Co by zostało z naszej pobożności, gdybyśmy znaleźli się w ich sytuacji? I powstaje pytanie, czy z tej sytuacji braku pobożności, jak mówiliśmy na początku, albo pobożności na niby, na pokaz, pobożności słabej, niepewnej, wątpiącej, poszukującej, jest jakieś wyjście? I odpowiedzią są pierwsze słowa tekstu. Dwa. Ale Bóg. Wskazują one na inicjatywę Boga. Co zrobił Bóg? W działaniu Boga możemy wyróżnić dwa etapy. Nazwałbym je starotestamentowy i nowotestamentowy. W pierwszym starotestamentowym Bóg chce wyprowadzić upadłego człowieka z niewiedzy, nieświadomości, skierować na właściwe tory, na drogę życia, drogę ku Bogu i z Bogiem. W tym celu objawia prawdy o świecie, o człowieku, o sobie, o grzechu i jego skutkach. A więc wybiera, zawiązuje przymierza, obiecuje, przestrzega. I to wszystko jest uwiarygodnione w realiach naszej rzeczywistości, czyli potwierdzone w naszej rzeczywistości, że taka jest istota rzeczy. Bóg objawia się jako Stwórca, jako Pan, objawia swoją świętość, wielkość, doskonałość, potęgę i chwałę. Co z tego? Otóż z tego płynie wniosek, który sądzę najpiękniej i najkrócej został wypowiedziany w katechizmowym objaśnieniu do pierwszego przykazania. Jaki wniosek? Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu. Z tego wszystkiego, co Bóg objawił, powiedział w Starym Testamencie, wynika, powinniśmy, rozum nam to mówi, powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu. Powinniśmy, ale to nie rozwiązuje sprawy. My często wiemy, co powinniśmy. I nawet nieraz tak robimy, albo często tak robimy, ale z drugiej strony ciągnie nas do czegoś innego. I chętnie co innego byśmy robili. Powinniśmy to, ale ciągnie nas do tamtego. Powinniśmy trzymać się tego, co Boże, ale słaba natura, świat, zmysły nasze, skłonności wrodzone ciągną nas od Boga. Jak to zmienić? Co zrobić, aby na pierwszym miejscu nie było powinniśmy, ale aby było chcę. Chcę wypełniać wolę Twoją, o Boże. I tutaj znowu słowa pierwsze tekstu przypominają się nam. Ale Bóg, tym słowem apostoł, znowu wskazuje na Bożą inicjatywę i następuje nowotestamentowy etap Bożego działania, aby powinność zamienić na chcę. Można by to krótko powiedzieć, że kto kocha, ten chce mówić, ten chce być, ten chce działać dla tego, kogo kocha. Miłość jest taką siłą sprawczą, że ona to czyni w nas to chcę. Co zrobi Bóg? Może przybliży nam to pewne dawno zasłyszane przeze mnie opowiadanie. Nie wiem, może to było na szkółce niedzielnej, a może gdzieś przeczytałem. Pewien chłopiec postanowił zbudować sobie model małego, pięknego stateczku, taką małą łódeczkę. Napracował się, natrudził, wiele czasu poświęcił i sił i wreszcie dzieło było gotowe. Postanowił je wypróbować na prawdziwej rzece. Szło wszystko dobrze, ale nagle powiał wiatr, zepchnął łódeczkę na bystry nurt. Chłopiec bezradny stał, a łódeczka zniknęła mu z oczu. Bardzo bolał nad tą stratą, ale cóż miał zrobić, łódeczki nie było. Pewnego razu przechodząc w mieście koło lombardu, to taki sklep, gdzie za zastaw dostaje się pieniądze i lombard może sprzedać tą zastawioną rzecz, jeśli się jej nie odkupi, patrzy tam na wystawę i oczom nie wierzy. Tam wystawiona jest na sprzedaż jego łódeczka. Ale zaraz go otrzeźwiło, bo cena była bardzo wysoka, wprost zaporowa na jego możliwości. Chłopiec jednak podejmuje różne prace, zajęcia, posługi, wyrzeczenia i bardzo oszczędza. Po dość długim czasie przychodzi z uzbieraną tak kwotą do lombardu i nabywa swoją łódeczkę. Gdy już ją trzyma uszczęśliwiony, tuli ją mocno do siebie i mówi: teraz jesteś podwójnie moja. Raz, że cię uczyniłem, a drugi raz, że ciebie drogo, bardzo drogo odkupiłem. I właśnie na to wskazuje apostoł w swoim tekście akcent. Czytamy: ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. To właśnie stało się przez Jezusa Chrystusa. Bóg i Ojciec posłał Go i dał Go, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przez Niego dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A apostoł Paweł dopowie: a jeśli dzieci, to przecież i dziedzicami. My wobec każdej sprawy gotowi jesteśmy pytać i pytamy, dlaczego? Najczęściej, gdy coś złego się przytrafia, niekorzystnego dzieje, próbujemy dowiedzieć się, dopytać i dociec, dlaczego. Takie pytania stawiamy sobie, stawiamy ludziom, a najczęściej Panu Bogu. Jak gdyby On musiał tłumaczyć się z tego, co się dzieje i wyjaśniać nam zawiłości przyczyn i skutków naszych poczynań, działań, zaniedbań, zaniechań, słabości, złej woli nas samych i tych, którzy są wokół nas. Bóg nie musi tego tłumaczyć. Rzadko pytamy, dlaczego, gdy dobrze nam się dzieje i otrzymujemy coś dobrego. A apostoł właśnie w takiej sytuacji zadaje to pytanie i na nie odpowiada. To miłość i łaska Boża darowała nam Pana Jezusa. Taka jest prawda. W Nim darowała nam zbawienie, życie wieczne i wszelkie obietnice. Wiedzą to apostołowie i na przykład święty Jan apostoł pisze po prostu: Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, bo w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Kto ma Bożego Syna, ma żywot wieczny. Apostoł Paweł podkreśla: w nim wszelkie obietnice są tak i amen. A w naszym tekście akcentuje: łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Miłość Boża to jest to, czego nie rozumiemy, ale dzięki czemu wciąż jeszcze żyjemy. A łaska to jest to, co nam się nie należy, a jednak jest nam okazane i darowane. Z miłości Bóg okazał nam łaskę i nas tak obdarował. Dar ma to do siebie, że aby spełnił swoje przeznaczenie i ujawnił swoją wartość, musi być przyjęty. I to przyjęcie tego daru nazywamy właśnie wiarą. Wiara to nic innego, tylko przyjęcie Bożego Słowa, Boga, Bożego daru, Bożych obietnic. Gdyby nie było tego daru, przyjmowalibyśmy rzeczy i sprawy, które nie są tego warte, nie prowadzą do zbawienia, ale do wiecznego oddalenia od źródła życia i Bożej miłości. Ta Boża miłość, inicjatywa i dar sprawia, że mamy czego naprawdę chcieć, czego się trzymać, w co wierzyć i nie jesteśmy zdani w tym na siebie, ale wszystko możemy przyjąć od Boga, co nas Bogiem łączy i ku Bogu prowadzi. I za to możemy dziękować. Przyjąć i dziękować. I o tym mówi apostoł. I zresztą to jest też logiczne następstwo zdarzeń. I znowu tutaj za katechizmem możemy powtórzyć z objaśnienia do drugiego artykułu wiary. O co chodzi? Jezus Chrystus, mnie zgubionego i potępionego grzesznika, wybawił, odkupił i pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy szatana. Nie złotym ani srebrem, ale krwią swoją świętą, drogą i niewinną męką i śmiercią swoją, abym był Jego własnością. W Jego królestwie żył, pod Nim i Jemu służył. Wiecznej sprawiedliwości, niewinności i szczęśliwości, tak jak On zmartwychwstał, żyje i króluje na wieki. To jest istotną prawdą. Ten dar możemy tylko przyjąć i być wdzięcznymi. Oczywiście możemy też odrzucić. Jednym ze sposobów okazania wdzięczności, bo myślę, że nikt z nas daru tego nie odrzuci, jest poddanie się Jezusowi tak, by nas tak zmieniał, że stworzy nas i przysposobi do dobrych uczynków. Takich uczynków, do których Bóg nas przeznacza, abyśmy w nich chodzili i składali nimi świadectwo, by spełniły się słowa Chrystusa, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, nie was, Ojca, który jest w niebie. Tego Jezusa Judasz sprzedał za srebrniki. Piotr najpierw się zaparł, by ratować swoje doczesne życie i ujść przed cierpieniami. Ale potem on, Piotr, apostołowie i wszyscy ludzie, którzy przyjęli Boży dar łaski, życie z nim związali, byli gotowi swoje życie oddać dla Chrystusa. Gdyby trzeba było, to także w cierpieniu i w śmierci oddać je Chrystusowi. Za ten dar, za tę łaskę przewyższającą wszelkie zrozumienie i wszelkie dary i możliwości, oddać swoje życie, które i tak nie wyrówna tego daru, ale wskazuje na to nasze chcenie. Judasz, Piotr, apostołowie i ludzie wiary. A co uczynisz ty z tym darem, bracie i siostro? Z darem łaski i miłości Bożej, z Jezusem Chrystusem. Co uczynisz? Amen. Módlmy się. Boże kochany, dziękujemy Ci, że tak jasno przedstawiasz nas, swoje dzieło, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu i chcesz, abyśmy nasze chcenie skierowali we właściwą stronę, godną stronę, jedyną stronę, która porusza serce i umysł. To Twój dar, Twoja miłość, Twoja łaska. I to wszystko, co w Jezusie i z Jezusem mieć możemy. Dziękujemy Ci za to, ale dopomóż nam, aby to nie były tylko słowa, ale właśnie to życie wypełnione dobrymi uczynkami, których oczekujesz i z którymi posyłasz nas do świata, aby poznał świat Ciebie i Ciebie chwalił w nas i przez nas. Wysłuchaj nas łaskawie i pomóż nam, bo to rzeczywiście wszystko możemy tylko z Twoich rąk otrzymać, z Twoją pomocą rozwijać, zachować, dobry bój bojować i zwycięzcami się okazać. Ale Ty czekasz, aż wypowiemy nasze chcenie. Czego chcemy? Dopomóż nam wypowiedzieć to, co właściwe i godne. Przez Jezusa, do Jezusa i do Ciebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.